Sprawa w toku.
W sprawie w toku rozmawiamy dzisiaj o tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego Łańcuta, a właściwie o tym, co mieszkańcom przeszkadza w tym planie, czyli budowa bloków w okolicy Piekarskiej, w okolicy Parku Leśnego Bażantarnia. Mieszkańcy powiedzieli, co na ten temat myślą. Chcą, by bloki były trochę niższe. Konserwator zabytków nie widzi problemu, by powstały tam bloki, które mają, tak jak w planie, w tym momencie jest zapisane około 13 metrów. A co na to władze miasta Łańcuta? To nas teraz bardzo interesuje i w związku z tym w studiu zastępca burmistrza Łańcuta Michał Mglej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy, a przede wszystkim mieszkańców miasta Łańcuta.
Jest też z nami pan Konrad Krupa, zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej imienia w Urzędzie Miasta Łańcuta.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Teraz najważniejsza odpowiedź. Jak jest odpowiedź władz miasta Łańcuta dla mieszkańców, którzy chcą negocjować, chcą jednak, by w ciągu ulicy Piekarskiej po drugiej stronie, tam gdzie nie ma jeszcze zabudowy, powstały trochę niższe budynki, nie tak wysokie, jak jest na razie zapisane, 13,5 metrów. Czy to jest sprawa do negocjacji?
Szanowni Państwo, miejscowy plan to taka procedura, gdzie udział społeczeństwa jest na każdym kroku i myślę, że takiej drugiej procedury nie ma, być może o jakiejś, nie wiem. I każdy mieszkaniec na każdym etapie może się wypowiedzieć w temacie. Oczywiście odbyła się w zeszłym tygodniu już druga dyskusja związana z miejscowymi planami, które chcemy uchwalić i każdy wniosek jest zawsze analizowany. Na każdym etapie było teraz wyłożenie, jest dyskusja, wyłożenie trwa do 6 grudnia. Po tym wyłożeniu jest jeszcze 14 dni dla mieszkańców na wnoszenie jeszcze dodatkowych uwag. Czy te uwagi zostaną uwzględnione, czy nie? Oczywiście to będziemy analizować, tak jak w poprzednim wypadku, po pierwszej dyskusji tych uwag płynęło mnóstwo. Tak naprawdę było około 100 do centrum i do pozostałych planów, więc były one analizowane. Większa część została uwzględniona, może nie wszystkie, ale też no nie zawsze się da, jeżeli dwa odrębne wnioski wpływają o różnej tonacji na jedną działkę, no też jeden z nich trzeba odrzucić, jeden zaakceptować. Wszystko będzie analizowane, ale tak jak mówię, w tym wypadku już po pierwszej dyskusji udało się oprzeć na studium historycznym i udało się tą wysokość obniżyć do 13 metrów. Co myślę, że też jest ukłonem w stronę mieszkańców, gdyż pierwotnie było to 17 metrów.
Tak, szukając... Ale czy da się jeszcze niżej, bo mieszkańcy pytają o to, czy da się jeszcze niżej zejść?
To taka dyskusja, pani redaktor, trudna, ponieważ no, my też się musimy opierać na jakby chęci zainwestowania przez inwestora, chęci inwestycji też przez mieszkańców i tutaj trzeba gdzieś znaleźć ten złoty środek. No, czy go się uda znaleźć, zobaczymy, czy uda się zejść niżej. No musimy się na czymś oprzeć. Udało nam się już zejść o te 4 metry, a o 4 za dużo dla mieszkańców, natomiast no, też to na podstawie jakiegoś dokumentu. To też nie jest tak, że my sobie bierzemy, tutaj damy 9, panu Krzysiowi 8, a pana nie lubię, to panu dam w ogóle 3 i nic nie pozwolę wybudować.
I tutaj jest jeszcze ważne, kto będzie się nad tym zastanawiał, bo to jest ważne, jaka grupa już tutaj w urzędzie pracuje nad uwzględnianiem tych wniosków, często słusznych, o czym też mieszkańcy powiedzieli.
Tak, miejscowy plan przygotowuje firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu, natomiast od nas z urzędu jest też Wydział Gospodarki Przestrzennej imienia. No jest to duża grupa osób, która jakby też się zajmuje, w tym również uczestniczę ja, jak i burmistrz. Oczywiście jest do tego jakby organem pomocniczym Komisja Gminna Urbanistyczna, gdzie też jest kilku specjalistów, którzy też się wypowiadają w różnych dziedzinach. No, miasto Łańcut jest trudny specyficznie, ponieważ jest to historia, wiąże się z nowoczesnością i też wszystko trzeba pogodzić, co nie, czasem bywa trudne.
O czym wspominał konserwator zabytków, pan Bartosz Podubny, że rzeczywiście trudne miejsce, ale to nie jest tak, że się nie da. I tutaj oddajemy głos teraz panu Konradowi Krupie, który jest zastępcą kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej imienia. Pojawia się tutaj drugie sformułowanie, studium zagospodarowania przestrzennego w przypadku łańcucha historyczne, a plan zagospodarowania. Jak te dokumenty mają się do siebie? Który jest ważniejszy i który teraz jest tworzony, plan zagospodarowania? Kto stworzył konkretnie to studium?
Na dzień dzisiejszy procedujemy nad planem miejscowym, natomiast studium jest obowiązujące i obowiązuje ono na terenie całego miasta. Natomiast studium to jest dokument ogólny wskazujący taki jakieś perspektywy, kierunki rozwoju miasta i ono nie stanowi prawa miejscowego. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj plan miejscowy musi być zgodny z istniejącym studium, natomiast nie muszą z istniejącym studium i aktualnym studium być zgodne decyzje o warunkach zabudowy. Stąd tutaj na pewno plan miejscowy rozwiązuje wiele problemów. Będzie on zgodny ze studium, zastąpi nam wydawanie tych decyzji o warunkach zabudowy, które bardzo często też są decyzjami jakimiś konfliktowymi. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zabudowę mieszkalną jednorodzinną, sąsiedzi ze sobą nie są w stanie czasami współpracować.
To słynne WZ-ki, tak mówiąc.
Tak, to są te słynne WZ-ki, które tak naprawdę do których ograniczania, może nie do likwidacji, ale do których ograniczania się dąży. W perspektywie nowej ustawy tak naprawdę mamy do czynienia z miejscowym planem ogólnym, który ma być wprowadzony w gminach do końca roku 2025 i on tak naprawdę ma nam studium z obiegu wyeliminować, ma je całkowicie zastąpić.
Będzie najważniejszym dokumentem i tak jak powiedział konserwator, zastępca podkarpackiego konserwatora zabytków, będzie on wskazywał inwestorom czy też mieszkańcom, gdzie co można na terenie łańcucha wybudować.
Tak jest. Plan ogólny ma tak naprawdę podzielić nam miasto na pewne strefy planistyczne. Doprecyzowaniem tego mają być wydawane WZ-ki, które będą terminowe, nie tak jak teraz, gdzie WZ-ka jest decyzją bezterminową, można ją wykorzystać, kiedy się chce. A ten tutaj plan ogólny, plan miejscowy, o którym konkretnie dzisiaj rozmawiamy, jak najbardziej, tak jak powiedział konserwator, on wskazuje to, co w którym miejscu może powstać i jest takim wskazaniem dla przyszłych inwestorów czy przyszłych mieszkańców, co tak naprawdę za ścianą, kolokwialnie mówiąc, może nam wyrosnąć. Czy to będzie jakaś wyższa zabudowa, czy to będą usługi, czy to będzie zwykła mieszkaniówka.
A czy jest pomysł? Tutaj właściwie pytanie i do władz miasta, ale też i do pana jako kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej imienia. Jaki jest ogólnie pomysł na to, jak miasto będzie się rozrastało, gdzie będzie ta przestrzeń do zabudowy właśnie mieszkaniowej, takiej jednorodzinnej czy też wielorodzinnej, a gdzie będzie przemysł?
No, miasto Łańcuch jest, tak jak już wcześniej wspominałem, miastem historycznym, stąd też pewnych rzeczy nie wyeliminujemy, nawet nie chcemy, ale musimy się z nimi liczyć. Stawiamy w tej kadencji, myślę, na zrównoważony rozwój miasta, stąd też tworzymy strefy i pod zabudowę wielorodzinną, i pod jednorodzinną, jak również też utworzyliśmy strefę aktywności gospodarczej SAK, też dla firm, strefę, gdzie mogą inwestować i tworzyć jakąś produkcję.
To jest ulica Polna.
Tak,
to na obrzeżach jest Łańcuta.
Ulica Polna, blisko granicy z Chrzemienicą. Miasto ma swoje granice ustalone i póki co się nie rozszerza, więc musimy patrzeć na to, co obecnie, jakie mamy tereny do dyspozycji. Gruntów własności miasta nie jest też dużo, aczkolwiek jakieś posiadamy i staramy się je racjonalnie niby dysponować, też również nabywamy, jak i sprzedajemy. Wiadomo, że różne są potrzeby. Natomiast chcemy, aby miasto rozwijało się w każdym kierunku. Nie ma co ukrywać, bliskość Rzeszowa też sprawia, że Łańcuch to też trochę też de facto sypialnia Rzeszowa, aczkolwiek nie chcemy, żeby tak było, też tworzymy swoją jakby integralność i też chcemy, żeby tutaj życie się toczyło i było tym głównym centrum. Inwestujemy i w turystykę, i w kulturę, i w sport.
Ale skupmy się tutaj na tym planie zagospodarowania, bo chodzi mi o ten, dlaczego zapytam o ten ogólny pomysł władz miasta na Łańcuch, bo ta ulica Piekarska jest bardzo szczególną ulicą, łącznie z ulicą Kasprowicza, bo jest tam tak, część domów jednorodzinnych, jest właśnie piękny park rekreacyjny, już teraz bażantarnia, no i jest część przemysłowa, bo tam wciąż sporo w kierunku torów się różne przedsiębiorstwa tam przecież działają. To jest trudny teren. I jaki macie pomysł na ten teren? Czy już wiadomo, czy tam będzie więcej przemysłu, czy jednak w tym obszarze powstanie więcej domów?
No to jest taki przykładowy teren konfliktowy, można powiedzieć, ponieważ tak jak pani wspominała, zbiegają się trzy różne obszary. Produkcja, handel, zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna i to jest taki, można powiedzieć, modelowy, problematyczny teren, który jakby miejscowym planem chcemy to no, zrobić tak, żeby to, co jest, już istnieje, żeby to pozostało. No, nie zlikwidujemy komuś zakładu pracy, czy też nie każemy wyburzyć domów jednorodzinnych, prawda? Natomiast chcemy usankcjonować to, co jest. Zabudowa ta wielorodzinna, problematyczna, to też nie jest tak, że tam jest puste pole. Tam już w części istnieją budynki i to budynki, które mają 12 metrów i kilka poziomów, więc to też nie jest tak, że tam nic nie ma, jest puste pole i my chcemy tam wcisnąć na siłę blok. No on jest, istnieje. Bardzo bym sobie tego życzył, żeby ta przestrzeń tam wyglądała ładnie, bo no, bażantarnia jest odnowiona,
zainwestowana. Bo na razie jak się idzie spaceruje bażantarnią, to jak się wychodzi na ten nieskończony blok, o którym pan mówi, 12-metrowy, tak?
Tak.
Spółdzielnie było, spółdzielnia inwalidów, zgoda. Tak. Potem te różne stare kominy, no niezbyt to wygląda.
Tak, i nagle ktoś wychodzi i myśli, gdzie ja wyszedłem,
co się stało. Czy ja jestem jeszcze w łańcucie?
Tak, 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 więc też by nam zależało na tym, aby ta przestrzeń też wyładniała, natomiast no, też nie możemy zmusić prywatnej osoby, znaczy prywatnego inwestora, właściciela działki, żeby tam zrobił jakiś park, nie wiem, magiczne ogrody, chociaż ja bym się z tego cieszył. No, natomiast,
a może to właśnie pomysł?
Może to
dla
pomysł
inwestora.
Dla inwestora. My też przy miejscowym planie rozmawialiśmy z inwestorami w różnych zakątkach miasta, gdzie te plany powstają. Też negocjowaliśmy, też rozmawialiśmy, też część rzeczy udało nam się przecież zmienić i to nie tylko w planie centrum, ale w pozostałych planach, więc naprawdę na korzyść mieszkańców. No nie zawsze się da. Ja myślę, że ten kompromis tak zwany, który tutaj chcemy uzyskać, ani nie da mieszkańcom satysfakcji, ani też inwestorowi. Myślę, że oboje będą nieusatysfakcjonowani, ale ja myślę, że no to też jest jakiś kompromis.
Ale na pewno wiemy, że nie będzie więcej niż 13 metrów, to możemy teraz się zdeklarować. Pan Konrad Krupa kiwa głową, że
tak,
więcej
no na dzień
nie
dzisiejszy
będzie.
13 metrów ustalone też zaakceptowane przez konserwatora zabytków, to jest kompromis. Nie może być tak, szanowni państwo, że mówimy tak, mieszkańcy 9 metrów, deweloper 17, czyli te 13 tak naprawdę już, pani redaktor, na pierwszy rzut oka wydaje się być tym kompromisem. To po pierwsze. Po drugie, nie może być tak, że my podczas dyskusji ogólnej siedzimy, rozmawiamy w ten sposób, że mieszkańcy budynków indywidualnych mówią, chrońcie naszą własność, pomóżcie nam, zadbajcie o nasze. Natomiast patrząc na działkę dewelopera mówimy, no to zrobimy to tak i tak. Czyli to jest tak naprawdę ingerencja w prawo własności. No i tutaj planowanie przestrzenne to jest to zagadnienie z zakresu i architektury i prawa. Bo tak naprawdę już na dzień dzisiejszy wiemy, że deweloper na te 9 metrów na pewno nie przystanie. I tak jak właściciele domów prywatnych mają prawo do tego zaskoczenia tego planu, tak i deweloper ma to prawo. Więc to nie jest tak, że czy te 13 metrów, czy jakaś inna wysokość, niekoniecznie taka, którą wskazuje miasto, tylko na przykład te 9 metrów narzucone na mieszkańców, da nam jakieś poczucie takiego świętego spokoju i poczucie, że sprawę załatwiliśmy, bo to tak naprawdę nie kończy sporu. Ten spór może być kończony na drodze sądowej.
A nie chcemy, żeby ten plan był w nieskończoność uchwalany?
My jako miasto oczywiście nie chcemy. Chcielibyśmy to wszystko pogodzić, natomiast no z zapowiedzi i mieszkańców, i dewelopera, no tutaj konflikt jest tak głęboki, są interesy tak sprzeczne, to pewnie też bardziej należałoby porozmawiać, myślę, że z deweloperem, jakiś kontakt nawiązać, osoby prywatne, niż próbować ten kompromis wywalczyć rękoma burmistrza.
No ale plan zagospodarowania przestrzennego jest stworzony przez Urząd Miasta przy współpracy z mieszkańcami, ale też ze wszystkimi zainteresowanymi. Dlatego nie dziwota, że mieszkańcy właśnie do burmistrza składają prośby i próbują jego przekonać, że te 9 metrów to jest najlepsza wysokość, a nie 13. Ale jak widać, a co by było w optymistycznej wersji, ten plan jest kompromis osiągnięty. Jedna i druga strona mówi tak, zgadzam się. Co dalej się dzieje z planem?
No dalej plan podlega tak naprawdę sprawdzeniu przez wojewodę podkarpackiego i później on wchodzi w życie. Jeżeli wejdzie w życie, no to obowiązuje, my przestajemy wydawać WZ-ki na terenie objętym planem. Te sporne WZ-ki, które na dzień dzisiejszy już też dużo problemów nam przysparzają. Jeżeli tak naprawdę wojewoda plan zaakceptuje, no to może nie wejść w życie właśnie na skutek skargi jednej lub drugiej strony wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
I to może tak jak
i to może potrwać. Naturalnie rozstrzygnięcie sądu może potrwać. Później jeszcze tak naprawdę od wyroku sądu administracyjnego przysługuje kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dlatego widzimy, że trudna sprawa, ale na koniec jeszcze pewnie poznamy głos jednego z mieszkańców, który wypowiadał się w relacji. Jesteśmy ciekawi, co on na to, co usłyszał tutaj. Przy telefonie. Halo, halo, tak, czy tak, mamy tak, pana Adriana?
Tak, jestem.
Czy pan jest dalej pełen optymizmu? Pan wierzy, że uda się jednak osiągnąć kompromis i rzeczywiście to miejsce po drugiej stronie już zabudowanej ulicy Piekarskiej będzie piękne, ładne i będzie też wam się podobało?
Nie, raczej jestem pełen pesymizmu, pani redaktor, zwłaszcza po tym, po deklaracjach, które tutaj słyszałem zarówno ze strony pana konserwatora, jak i przede wszystkim zastępcy pana burmistrza. Ja chciałbym się jednak odnieść tutaj, i jeden i drugi organ poruszył temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli tego dokumentu planistycznego, na którym jako opiera się tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, tak? Bo rzeczywiście tak jest. Otóż w tych studiach wykonanych no już 20 kilka lat temu nawet, ale przecież ten teren nie zmienił się w sposób znaczący, tam pojawia się taki zapis, że cała ta strefa konfliktu, ale też szerszy obszar jest umieszczony w tak zwanej strefie ochrony krajobrazu. Żaden z organów o tym nie wspomniał, może przypadkiem, a może nie wspomniał, bo nie chciał wspomnieć. I dla tej strefy ochrony krajobrazu sformułowano dość szczegółowe wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy. I one są z kolei w tym wcześniejszym dokumencie studium historyczno-urbanistycznym. I tam pojawia się taki zapis, że zabudowa nowa, realizowana na tym terenie, również na tym terenie, który nas tutaj interesuje, nie powinna przekraczać wysokości 2,5 kondygnacji. Tak? Nie mówię tu na razie o wysokości takiej metrycznej, ale o wysokości w kondygnacjach, czyli 2,5 kondygnacji i dopiero w kolejnym zdaniu jest dopisek, tak jakby wyjaśnienie, przy czym nie może to być więcej niż 13,5 metra. Tymczasem autorzy planu jakby skoncentrowali się na tych 13 metrach, zapominając o podstawowym zapisie, czyli właśnie o tych 2,5 kondygnacjach. No, te 13,5 metra dodano po to, żeby ktoś nie usiłował zbyt wysokim dachem jakby wykraczać za bardzo poza wysokość istniejącej do tej pory zabudowy, ale przede wszystkim podstawową regulacją jest to 2,5 kondygnacji. Czyli
panie Hadrianie, bo tutaj to już 2,5, czyli rozumiem, jaki pan ma jeszcze jakby pytanie do władz tutaj przedstawicieli Urzędu Miasta Łańcuta, to może damy im jeszcze szansę odpowiedzieć, póki program trwa na antenie. Pan Konrad Krupa, proszę.
No ja się akurat z tym stanowiskiem nie zgadzam, dlatego że dzisiaj plany miejscowe w sposób obligatoryjny nie muszą ilości kondygnacji określać, natomiast muszą tą wysokość zabudowy określać i określają zgodnie właśnie z tym studium historycznym. Kiedy powstawało studium historyczne, to ja miałem 7 lat, pani redaktor, i nie sposób powiedzieć, żeby ta zabudowa do dnia dzisiejszego się nie zmieniła. I tak jak mówił pan konserwator, ta ochrona krajobrazowa nie jest bezwzględna. To trzeba się troszkę dostosowywać do tego, co już w terenie powstało.
Panie Hadrianie, jeszcze odwocem?
W terenie, o którym rozmawiamy, nie zmieniło się praktycznie nic. I tutaj pomijanie właśnie zapisów niekorzystnych dla dewelopera, a podstawowych i bezwzględnie obowiązujących, i to zapisów, na których opierają się mieszkańcy w swoich uwagach. To nie jest tak, że mieszkańcy zgłaszają tylko pewne postulaty i ich nie uzasadniają, ale opierają się na wcześniejszych opracowaniach. No, to są bardzo rzeczowe uwagi, uzasadnione w kompleksowy sposób, a tymczasem zapis jedynie metryczny, który dodatkowo odnosi się do definicji prawa budowlanego, gdzie tak naprawdę dach może jeszcze ponad te 13 metrów wykroczyć o metr czy dwa, jest tutaj stworzeniem kolejnej furtki niestety dla powstania wysokich bloków w rejonie, który nas interesuje.
Czy tak, panie ja Konradzie, bo ja tutaj zapytam od razu już, przy tym planie gospodarowania da się zagwarantować, że rzeczywiście te budynki łącznie z dachem nie będą wyższe?
Znaczy, generalnie, pani redaktor, musimy się posiłkować sposobem mierzenia wysokości budynku, który wynika z warunków technicznych i z prawa budowlanego, i do tego plan odsyła. Plan nie może żadnych tworzyć nowych definicji niezgodnych z ustawami. Stąd my tutaj nie możemy sobie zapisać w planie, jak chcemy te wysokości mierzyć. To już jest określone przez bezwzględnie obowiązujące prawo i generalnie modyfikacje zapisów ustawowych będą potraktowane przez wojewodę jako rażące naruszenie prawa przy sporządzeniu planu miejscowego.
Czyli plan będzie odrzucony.
Tymczasem w studium wyraźnie jest mowa o 13,5 metrach do kalenicy, a nie w myśl definicji obecnie obowiązujących. Dlatego właśnie te 13,5 metra do kalenicy, maksymalnie zaznaczam, to wcale nie musi być tyle, to jest mniej więcej odpowiednik właśnie żądań mieszkańców, czyli 9 metrów mierzone według definicji z prawa budowlanego, czyli do stropu nad najwyższą kondygnacją. No i ten zapis ze studium historyczno-urbanistycznego właściwie wyklucza budownictwo czterokondygnacyjne, a z kolei zapis,
i tutaj, panie Hadrianie,
tak.
Musimy powoli kończyć, bo nam się program kończy, jeszcze chyba, że ad vocem pan Konrad tutaj co do tej kalenicy.
Ja powiem tylko tyle, pani redaktor. No, w studium jest zapis o 13 metrach lub tych dwóch kondygnacjach. Mieszkańcy mówią, że czytamy to tak, że dwie kondygnacje są wiodącym zapisem. Deweloper powie, dla niego wiodącym zapisem jest 13 metrów i tu dalej mamy konflikt. To jest właśnie, problemem jest pewna tutaj mentalność i pewnie dogadanie się z deweloperem, jak nawiązanie jakiegoś kontaktu z deweloperem, a nie pokładzenie takich pełnych nadziei na to, że burmistrz ten konflikt za nas rozwiąże.
Ja widzę tutaj jedyną mediację, po prostu spotkanie mieszkańca, burmistrza i dewelopera w jednym pokoju i myślę, tak że jest. Tym skończymy. I sama jestem ciekawa, czym to się skończy, a dzisiaj już musimy kończyć. Program, przypomnę, w studiu i teraz właśnie odzywał się pan Konrad Krupa, zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej imienia w Urzędzie Miasta Łańcuta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Był też z nami zastępca burmistrza Łańcuta, pan Michał Mglej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Był też mieszkaniec Łańcuta zainteresowany budową właśnie w okolicy ulicy Piekarskiej, pan Hadrian. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Program dobiega końca. Do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka.